tak ja bym się może zapytał, chciałbym panowie powiedzieli na tak postawioną tezę, że tak naprawdę to lepiej niech środki państwowe trzymają się jak najdalej od polskiego kina. Z jakiej racji my jako podatnicy mamy finansować zachcianki nie zawsze udane panów reżyserów, scenarzystów i tak dalej. Niech to robi kapitał prywatny, bo za chwilę wyjdą na ulicę na przykład pisarze i zażądają powołania swojego instytutu.
Ale proszę pana, od razu przerwać. To, co pan mówi, jest szlachetną bzdurą, ale jest kompletną bzdurą.
Była prowokacja.
To nie są żadne pieniądze państwowe, żadnych podatników. To przecież, jak, że tak powiem, tendencyjny opis sytuacji wykreował takie mniemanie, że naraz oto filmowcy wezmą pieniądze od biednych i jeszcze biedniejszych staruszek, wdów, inwalidów, rencistów i ludzi poszkodowanych przez ustrój. Tak nie jest. Proszę pana, te pieniądze, które tworzą fundusz filmowy, to są pieniądze, które są przez to kino w jakiejś mierze zarobione. Dlatego, że to są rzeczy z emisji telewizyjnych, czyli jakieś prywatne w gruncie rzeczy pieniądze, absolutnie niebudżetowe. A jeśli byśmy patrzyli na interes budżetu, to tak panu powiem, w 2003 roku, bo mam mniejszą, ale nie pełną taką analizę.
Ja mam pełną.
Poczekaj.
Powiem w jednym zdaniu, bo ja to już mówiłem tysiąc
razy. No właśnie.
Otóż tak. O tym,
a może ja powtarzam to, co się od ciebie nauczyłem.
20% było finansowanie budżetowe kina polskiego przez ostatnie 10 lat. 20%. Teraz tak. Te 20% zwracało się do Skarbu Państwa w postaci różnego rodzaju podatków. Bo na to, żeby zrobić film, trzeba było jeszcze dołożyć te 80%, prawda? 20% to już jest podatek jeden od aktorów i od twórców. 22% VAT. Od wszystkich towarów sprzedanych podatki. Państwo zarabiało na każdym filmie kilka procent. Czyli włożenie tego 20% inwestycja powodowała zwrot do Skarbu Państwa po jakimś czasie 22 czy 3%. Tak byśmy to wyliczali. Czyli państwo zarabiało na takim filmie, na którym tracił producent, na który nikt nie poszedł, już zarabiało. A oprócz tego wytwarzało się miejsca pracy, jakiś się ruch robił, coś się wytwarzało, jakieś dobro materialne i tak dalej, i tak dalej. Także to jest demagogia.
Ja rozumiem to tak.
Czy to za pieniądze podatników?
To nie za pieniądze.
Czy dotąd panowała niegospodarność, że media wyświetlające polskie filmy, dystrybutorzy, że właściwie nie dawali nic, nie zwracali niczego na produkcję, korzystając nieustannie, bo polskie filmy stare i nowe są nieustannie w obrocie. I to właśnie była polska specyfika, zaniedbanie tego, że po prostu kino polskie oddawało te filmy za darmo.
Prawda? Dalej oddaje. Na przykład polityka telewizji polskiej w stosunku do producentów zewnętrznych jest skandaliczna. Wszystko zabierają, mają jakieś grosze, korzystając z tej pozycji monopolisty.
Sytuacja chociaż bez tych reklam. Ja mogę tylko po osobistych korzyściach materialnych dzięki stowarzyszeniu zorientować się, ile razy w ciągu roku jest wyświetlany serial Kariera Nikodematyzmu, który kiedyś zrobiłem. Bardzo wiele razy, w różnych kanałach, różnych porach. No dobrze, ale ten serial powoduje, jeśli jest tyle razy wyświetlany, że jest dla widzów atrakcyjny. Jak jest atrakcyjny, to przy tym serialu naraz zaczynają pokazywać się reklamy, przerywają mi tam w niektórych stacjach w połowie i znowu jakieś reklamy. Te reklamy są bardzo wysoko opłacane. W niektórych porach są opłacane w sposób horrendalnie wysoki. Tylko tak mogę powiedzieć, niewyobrażalnie wysoki, jeśli chodzi o nasze prywatne finanse, jeśli byśmy tak to porównywali. Z jakiej racji wobec tego ja, napędzając widzów, reklamodawców telewizji, nie miałbym jakiegoś małego procentu z tego nie odzyskać na produkowanie następnych filmów. I to nie są pieniądze podatnika. To są tego, który na mnie zarobił. Także myślę, że sprawa ustawy o kinematografii i tych finansów była mimo wszystko elementem starcia się interesów prywatnych nadawców i tym, którym żeśmy chcieli bardzo niewielki procent wyrwać z kieszeni,
w każdym razie jest
a interesem ogólnym.
Jest to w interesie publicznym, to żeby te pieniądze na te filmy szły. Każdy prezes telewizji państwowej, zwłaszcza państwowej, myśli tylko, nie wiem, o przedziale czteroletnim swojego prezesowania albo dwuletnim, czasem jak Dworak miał dwa lata, tak? I nie patrzy i puszcza sobie samych swoich, puszcza sobie jakieś stare filmy, ale nie zastanawia się, że za 20 lat to inny będzie prezesem i co on będzie puszczał, jak ten nie daje nic na kinematografię, gdzie puszczał samych swoich w dalszym ciągu, bo M jak miłość już nie puści, bo to jest produkt jednorazowy, on ma wysoką oglądalność. Ale to nie jest coś takiego, co się nadaje do puszczania 20 lat. To jest
drugi taki demagogiczny pogląd, że trzeba robić filmy mało, a dobre. Tak mówił Józef Stalin w 1953 roku, kiedy w Rosji w Związku Radzieckim produkowano 2-3 filmy, że same dobre mają powstawać. Nie, ma ich powstawać jak najwięcej. Dlatego, że wtedy to kinematografia dopiero żyje.
Ale ja powiem tak, czym może powinniście być troszeczkę zainteresowani przez region, w którym się ta rozmowa odbywa. Otóż istnieje jedna mało znana polska powieść rzeka, właściwie mogę powiedzieć fenomenalna. To jest Herminii Naglerowej, Krauzowie i inni. Dlatego mówię, że powinniście być w jakiejś mierze zainteresowani, bo to się dzieje w tej części Galicji, troszkę dalej. I materiał wspaniały. To są, jeśli chodzi o poziom takiego jędrności i realizmu, jak również atrakcji fabularnych, ja mogę porównywać z Chłopami. Niezależnie od trudności autorskich, bo pani Herminia Naglerowa była przewodniczącą Koła Polskich Pisarzy na emigracji, tam zostały prawa, istnieją pewne problemy. Mimo, że tak napisania scenariusza, telewizja nigdy nie uznała za tej propozycji za poważną. A przekonany jestem, zresztą oni przyznawali, że to byłby taki serial tak wielokrotnie jakby żyjący telewizyjnie. W pewnym sensie przekraczający nawet ramy takiego prostej historii fabularnej. Tak jak jest troszkę z Chłopami. Chłopów się traktuje również jako pewien obraz jakiś taki niemal etnograficzny. W części słusznie, ponieważ wszystkie rekwizyty, kostiumy, to wszystko był efekt skupu jakiegoś, a nie takiego szycia. Więc tak jakby telewizja w swojej misji publicznej nie dostrzegała pewnych obowiązków, które z naszego punktu widzenia środowiska twórców, a myślę, że szerzej ze środowiska inteligencji, powinny być jednak w tą telewizję wpisane.
No dobrze. Proszę bardzo, może jeszcze jakieś życzenia.
Widownia chciała rzeczywiście, tak jak Pan mówił, odstąpić. Widownia chciała chodzić na film, żeby była niezainteresowana.
Ale wie Pani, to ja nie mówię tylko o filmach polskich. Taki film był wybitny moim zdaniem, dostał Oscara aktor za najlepszą Capote. Ja ten pożyłem na ten film od razu, jak go zaczęli grać i pierwszego dnia siedziałem w pierwszym rzędzie i tak zazierałem, żeby ten film zobaczyć, w dużym multiplexie sala była pełna. Ale to było w piątek wieczór, czyli, ale w niedzielę już sala była pusta. No. Nie chodzi o polskie filmy, chodzi w ogóle o wszystkie filmy, o pewne nieatrakcyjne wprost takie dla widza.
No. Ale polskie potrzebują promocyjnego wsparcia, którego
jak to potrzebują, no, ale w ogóle. Ja myślę, że to co mamy dobrze z polską widownią, to to, że jednak wróciła do polskiego produktu jako takiego. Do polskiego języka, do polskich aktorów. W każdym razie na poziomie telenoweli czy serialu telewizyjnego to już się stało, że widz woli polski oglądać niż amerykański czy jakikolwiek inny. Wenezuelski czy meksykański, tamte są już traktowane jak zapchać dziury, a polskie seriale mają największą oglądalność. To już jest dobrze. To już jest dobrze, bo przecież zaczął Tadeusz te nasze spotkanie od wspomnienia czasów, kiedy po zmianie ustrojowej nagle zaczęły do nas napływać wszystkie filmy amerykańskie, jak tylko można było upchnąć. I w jednym roku, 92, pamiętam, mieliśmy 200 premier amerykańskich w Polsce, w rok. 200 premier, to znaczy 4 nowe amerykańskie filmy w tygodniu wchodziły na ekrany. Było 800 kin. Polski producent, jak zrobił jakiś film, to mógł być w kinie 3 dni. To najlepiej.
Nie miały też premier. Wiele filmów nagradzanych wtedy w Gdyni nie miało w ogóle premier.
Ja pamiętam, że zrobiłem film i oddałem Jak głupi syrenie. To był film Dzieci i ryby, komedia, która miała powodzenie. Wiem, że w niedzielę Koniki w kinie Femina sprzedawały bilety, bo Gazeta Wyborcza tam napisała, że ewenement nagle na polski film, bilety trzeba kupować od Koników, ale w poniedziałek już go nie było, bo już był z Van Damme film prowadzony przez Syrenę. Oni tylko mogli tydzień puszczać mój film.
No takie spotkanie na przykład jak to, bo odbywały się częściej, żeby ludzie mogli rozumieć filmy, nie tylko je oglądać.
To jest sprawa festiwali, które
przecież bardzo dużo odbywają. One się odbywają, takie spotkania. Także bardzo wiele, nie wiem jak wy, no wy przychodzicie tutaj co roku, bo macie to u siebie, ale bardzo dużo młodzieży jeździ.
Lato, właśnie ma nas z festiwalu na festiwal, prawda? Całe
stowarzyszenie na przykład, cały szereg różnego rodzaju akcji robi, takich, które nie tylko dla profesjonalistów, ale właśnie i dla tak powiem, amatorów, tych fanatyków kina, którzy gdzieś tam się mogą zapisywać na jakieś laboratoria, przyjeżdżać gdzieś, dajemy na to pieniądze jakieś skromne, ale są, także to...
Jest, na pewno jest troszkę tak, że to życie nie jest tak, nie ma jednej formy jakby realizowania różnych działań. Ja nie wiem, ile jest kin w wielkiej sieci w Stanach Zjednoczonych. To może pan Tadeusz nie. Natomiast wiem, ile jest kin tak zwanych kampusowych. I te kina kampusowe jest ich w tej chwili około 152 tysięcy. To są kina, które egzystują, które mają cały właściwie program, który chodzi po tych kinach kampusowych, on, mogę powiedzieć, nie ma nic wspólnego z tym, co idzie w tych kinach.
Bardzo ciekawą rzecz pan powiedział. My nie znamy kina amerykańskiego. My znamy tylko tą reprezentację zewnętrzną, która idzie na świat. Natomiast tego kina, które idzie, wchodzi do Sundance na przykład, na festiwal Sundance, my w ogóle nie znamy. Tak jak oni są też w podobnej sytuacji jak my, w jakimś sensie.
No ale 152 tysiące kin.
Sam nas dostaje zawsze tyle filmów co roku, z tych, które tam ja to oglądam, jak w miarę. I są fantastyczne filmy. Jest ten Alexander Payne, który dochodzi, prawda? To ma dwa filmy, Sideways i ten i About Schmidt. No genialne europejskie kino, no, europejskie kino w Ameryce. I takie tam usiłują robić. Też nie mają przywitać się na wielką dystrybucję. Też się męczą, też mają tych widzów trochę mało i pieniędzy nie mają. No, albo ktoś chce być mniszkulną, albo ktoś chce być Kierkegaardem. To jest kwestia wyboru. No.
A ja się, słuchajcie, w Stanach spotkałem na takim, powiedziałbym, prywatnym spotkaniu, gdzie ja mówię po angielsku, ale jednak jak za szybko mówią, to jakoś gorzej. Ja się tak zorientowałem, że oni wszyscy są jakimiś twórcami. I jeden rząd zrobił 9 filmów, a drugi coś. I nie mogłem się zorientować właściwie, co to jest za sytuacja. I okazało się, że oni są twórcami filmów, które nigdy nie były pokazywane. Ale z aktorami, prawda? Ci aktorzy to też tacy, którzy jeszcze są przed tą wielką karierą. On jest na razie kelnerem, ale liczy, że oczywiście coś się stanie i będzie. I to jest też... oni nawet nie weszli do tych 152 tysięcy kin. Ale
chcą wejść.
Ale chcą wejść. Jest ich pasja.
Ale nie zapominajcie, że przychodzi epoka DVD, że teraz że jest olbrzymia popularność i dystrybucja na DVD i filmy, które oczywiście nie wchodzą do takiej szerokiej dystrybucji, to się znajdują i mają swoją tam jakąś reklamę i coś tam i gdzieś tam w sposób niszowy się przemykają, ale jednak w samych Stanach znajdują, nie wiem, te kilkaset tysięcy widowni, bo tam jest taka widownia.
Znaczy jest jeden wielki globalny obieg, gdzie tam w Hongkongu, Singapurze i Nigerii i w Warszawie ten sam film wchodzi równocześnie na ekran amerykański i są obiegi lokalne. I my jesteśmy w takiej samej sytuacji jak i oni.
Które można oficjalnie ściągnąć z internetu. Teraz to, co Roman Gutek zrobił, kiedy film, ta nowela nagrodzona w Gdyni ostatnio, w tym samym dniu miał premierę w kinie i można było w tym dniu ściągnąć legalnie tam za 8 zł.
To jest przyszłość, tak. W tej chwili dyrektywa powstaje europejska na temat właśnie online dystrybucji i walczymy o to, żeby zabezpieczyć tam obecność, bo tutaj kwoty już nie będą miały zastosowania, bo online to każdy sobie ściąga to, co chce.
Tak.
Czyli te kwoty telewizyjne, które są w dyrektywie Telewizja bez granic, że 50% musi być produktu europejskiego pokazywanego, już nijak się nie da zastosować tego w tym online. Więc jakoś próbujemy wypracować taką formułę, żeby te filmy były chociaż nie tylko dostępne, ale jeszcze żeby wiadomość o tym, że one są dostępne, docierała do widza, bo jak się wchodzi do takiej wypożyczalni online, czy tej biblioteki online, żeby sobie ściągnąć film, co niedługo się to zdarzy, bo w tej chwili downloading takiego filmu trwa jeszcze trochę długo, godzinę czy coś takiego, prawda? Ale za chwilę to będzie trwało 5 minut, bo to straszliwie szybko się to zmienia. Kto pójdzie do kina, jak się włączy do wypożyczalni, nawet nie będzie musiał wkładać kapci, żeby iść na ruch do wypożyczalni, tylko sobie z domu ten film ściągnie. Ekrany już są takie, że się ogląda to naprawdę w super warunkach.
Poprzez rzutnik, nie musi być na ekranie.
Właśnie jak panowie...
Poprzez rzutnik, tak. I to jest cała nowa epoka, która na nas czeka, na Małgosię najbardziej.
No niby tak, ale co za przyjemność samemu oglądać.
No właśnie chciałem się o to zapytać, jak pan...
No to z rodziną co oglądać.
Zostawiają to zjawisko, że nie ma już obecnie takiego... Społeczeństwo jest teraz bardziej zatomizowane, zindywidualizowane. Nie ma tak mocnej, w tej chwili to troszeczkę wraca, ale generalnie nie ma tak mocnej jak jakiejś potrzeby wspólnego przeżywania. Czyli że po prostu będąc w głosie do kina...
Wczoraj oglądałem film meksykański właśnie o przemianach jakichś tam erotyczno-socjalnych, też Sundance. Miałem czas, żeby go obejrzeć i tam jeden facet powiedział, że mówi, ja w zasadzie wolę masturbację, ale zadaję się z kobietami ze względów towarzyskich.
Ale tutaj...
Ja na przykład oglądam filmy sam, nawet nie lubię, żeby ktoś...
Ale za pierwszym razem, a potem chcesz pokazać ten film komuś, ja to przynajmniej tak robię.